Otwieraj nasze serca na słuchanie Twojego Słowa. Otwieraj nasze serca na Twoją moc, która uzdrawia, która wyprowadza nas z ciemności do światła, ze śmierci do życia. Przychodź, Duchem Ożywicielu, ożywiaj nas swoim Słowem, Słowem życia, Słowem, które ma moc nas prowadzić, nas uzdrawiać. Przychodź, Duchu Święty, bądź słowami w ustach księdza Jana, dotykaj naszych serc, otwieraj nasze umysły, serca na swoją obecność, na swoje Słowo, na Jezusa, który jest Słowem. Przychodź, Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź.
Chrystus. Bardzo dziękuję księdzu Pawłowi i Wam za to, że będę mógł podzielić się takim swoim doświadczeniem Pana Boga w moim życiu. Wyznaczono mi tu temat, więc będę musiał się tego tematu trzymać. Jest to temat modlitwa o ponowne napełnienie Duchem Świętym. Takie pierwsze pytanie, które należy sobie postawić, to jest to, czy w ogóle jest jakiś schemat modlitwy o napełnienie Duchem Świętym, czy są jakieś poszczególne kroki tej modlitwy. Pytanie wbrew pozorom nie takie bardzo łatwe do odpowiedzi. Ja, żeby to nie wyglądało na chwalipięstwo, ale kiedy byłem w seminarium duchownym, to już było tak dawno, że nawet ja już nie pamiętam, wielu z Was jeszcze nie było pewnie na świecie. I w seminarium nazywano mnie duchacz, charyzmatyk, pneumatolog, tym podobne, dlatego że byłem utożsamiany z grupą charyzmatyczną, której byłem jednym z założycieli tam w tym seminarium, naszym przemyskim. I wyobraźcie sobie, że jako człowiek, który można powiedzieć, że przez 6 lat studiów i przebywanie, formowanie się chyba wtedy w najlepszej grupie charyzmatycznej, jaka była w Polsce, we wspólnocie Nowe Życie w Krakowie Ojców Dominikanów, więc wydawało mi się, że ja o Duchu Świętym wiem wszystko. Natomiast kiedy poszedłem na pierwszą parafię, to było samo Golchowce, to ja pierwszą katechizę o Duchu Świętym powiedziałem po 4 latach kapłaństwa. A więc to nie jest takie proste. Prowadziłem tam wspólnotę, grupę, taką o podłożu charyzmatycznym i po 4 latach kapłaństwa wypłynęła z mojego serca pierwsza katecheza o Duchu Świętym. Po 6 latach bardzo dobrych studiów. Mieliśmy w tamtych czasie bardzo dobrych profesorów. Nigdy nie mieliśmy po prostu kompleksów na tle intelektualnym jako klerycy, a później kapłani. Dlatego chciałem przeczytać pewien tekst, on jest bardzo ważny, z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 7, wiersze 37 do 39. To jest tekst, który pokazuje nam taki proces modlitwy o napełnienie Duchem Świętym. Już muszę też wyciągnąć sobie zegarek, żebym nie mówił za dużo przykładów, które po prostu zabierają czas. A pozostawię sprawy na te sprawy takie ważne. Może powstaniemy, przeczytam tekst Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Z tym świętem mam takie osobiste doświadczenie, z tym tekstem. Właśnie on był, komentowałem go właśnie w tym czwartym roku mojego kapłaństwa. Organizowaliśmy wtedy w Sanoku taką modlitwę o wylanie Ducha Świętego przez cały okres Wielkopostu, takie seminarium, tylko na całe miasto Sanok. Przez cały okres wielkanocny, w czwartki, to pamiętam doskonale, spotykała się młodzież z całego Sanoka w poszczególnych parafiach. Ksiądz Stanisław Jamrozek, mój przyjaciel obecny, ojciec duchowny w seminarium, przygotowywał konferencję. Natomiast na ostatnie 3 dni zrobiliśmy święto namiotów w Lisznej koło Sanoka. Taka jest piękna miejscowość, urocza, cudowna. I właśnie tam oparliśmy na tym tekście oczekiwanie na Ducha Świętego. Młodzi ludzie, 400 ludzi, ponad, chyba 400 ileś tam, mieszkali w namiotach. Nie dojeżdżali do Sanoka, mieszkali w namiotach. I właśnie tam w pewnym momencie udała się procesja do źródła, tak jak wtedy w Starym Testamencie. Kapłan wyciągał piękny złoty dzban i sadzawki Siloe w Jerozolimie zaczerpnął wody tym dzbanem. Ta woda miała dawać życie. Miała dawać życie. I tutaj Jezus nawiązał do tego wydarzenia. On był w czasie tego święta namiotów w Jerozolimie, a On go po prostu pokazał pod wpływem życiodajnej wody, pod symbolem życiodajnej wody Ducha Świętego. Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Ale do tego jest proces. Co jest u początku tego procesu? Czy dobrze mnie słyszycie? To Bóg zapłać. U początku, moi kochani, tego procesu, co jest? No, słuchaliście tekstu. Co jest u początku? Co? Nie słyszę. Głośniej, mówcie. No, słuchaliście? Co jest u początku? Kapitalnie. Gratuluję. To jest grupa. Ta grupa świetnie słucha. O to chodzi. Pragnienie. Jeżeli ja dzisiaj mam do Was mówić, że będziecie się modlić o napełnienie Duchem Świętym, to musicie mieć takie pragnienie w sercu. Pragnienie w sercu. Podam Wam ćwiczenie. Bo to nie jest proste, to pragnienie. Ja zaraz powiem o tym pragnieniu. Natomiast ćwiczenie duchowe, pierwsze dla Was, bardzo ważne. Jak się przebudzicie, pierwsza myśl. Pierwsze pytanie do mojej duszy. Jakie jest moje pragnienie? No, chcę być napełniony Duchem Świętym. Zobaczycie, jakie to trudne. Kiedyś proponowałem ludziom, żeby pierwszą myśl, jak po przebudzeniu, oddali Bogu. To była takie też duża grupa, pracowałem wtedy w Rymanowie Zdroju, tam z tej parafii wyjeżdżało na rekolekcje wakacyjne ponad 80 małżeństw. I zaproponowałem im po prostu, żeby rekolekcje wakacyjne oczywiście 10-dniowe. I zaproponowałem tym ludziom, żeby pierwszą myśl oddali Bogu. Po 15 latach napisał do mnie człowiek. Proszę cię. 15 lat mordęgi i udało mi się. 15 lat. Udało mi się. Z tych ponad 100 ludzi, którzy formowali się wtedy, jeden tylko zrealizował ćwiczenie. Jeden. 15 lat. Mówi, dzisiaj moją pierwszą myśl oddaję Panu Bogu. Nie myślę o żonie, o dzieciach, o pracy, o bezrobociu, o rządzie, nawet o papieżu Franciszku, tylko po prostu oddaję pierwszą myśl Panu Bogu. Spróbujcie z pragnieniem. Czy w moim sercu jest pragnienie napełnienia Duchem Świętym? Moimi przyjaciółmi są ojcowie pustyni, ojcowie Kościoła. Ewagrus Pontu zmarł w 399 roku na pustyni. To mój przyjaciel. Natomiast obecni moi przyjaciele, taki ksiądz Paweł Biernat czy ksiądz Marian, to mówią, że to ja mówię, że on jest moim przyjacielem, bo on do mnie na pewno się nie przyznaje. Chyba tak jest. Natomiast po prostu ci ojcowie pustyni mnie bardzo wiele uczą. Jeden z tych ojców, był specjalistą. Każdy z nich miał jakąś specjalizację duchową. Oni byli wybitnymi specjalistami od spraw ducha. Jeden z tych ojców miał taką specjalizację, że on potrafił wypracować w swoich uczniach pragnienie Boga. Pragnienie Boga. No i oczywiście tam zgromadzili się uczniowie u niego i mówią, no mistrzu, my pragniemy Boga. Naszym całkowitym pragnieniem jest pragnienie Boga. Więc mistrz mówi, dobrze. No i jak ktoś przychodził na przykład i mówi, że on już opanował tę sztukę, to mistrz tak na niego popatrzył, bracie, tobie jeszcze długo brakuje. I się denerwowali, odchodzili. Później znowu wracali, bo mówią, mistrzu, no niestety, miałeś rację, nie opanowałem. To był jedyny mistrz z tych ojców pustyni, który przyjmował na nowo i uczył na nowo. Inni byli surowi, mówili, o, ja potrzebuję, szukaj sobie innego mistrza. I kiedyś, kiedy już ustabilizowała się ta grupa i w tej grupie był człowiek bardzo niecierpliwy i ten człowiek już kilka razy odchodził i przychodził i w końcu mistrz mówi tak, słuchajcie, dzisiaj po prostu powiem wam, co to jest pragnienie. Wytłumaczę wam to. Bo do tej pory wam tłumaczyłem, ale nie bardzo żeście pojęli. I wybrali się na pustynię do oazy. Fajna rzecz. Woda. U ojców pustyni kąpiel raz na rok, a czasem raz na dwa lata. Tu woda, kąpiemy się. Więc towarzystwo rzuciło się do tej wody i pływają po prostu. Cieszą się wodą, no bo oaza na pustyni. Wiecie, co to jest oaza? Życie, woda. Pływają. Ten mistrz też rozebrał się, no i też pływa tam z nimi. I w pewnym momencie, to był mocny chłop, w pewnym momencie podpłynął właśnie do tego, który tak już najszybciej zrozumiał pragnienie, podpłynął do niego i tak go przydusił, także po prostu zanim go puścił, to gość już był silny. Myśleli, że utonął. Tam jego uczniowie zaczęli go tam cucić, tą wodę do tego i w końcu złapał powietrze. Mówił, mistrzu, coś ty zwariował, zgłupiałeś. On mówi, nie. Mówi, jak ten już zaczął normalnie funkcjonować, to mówi, czego pragnąłeś tam pod wodą, gdy cię przytusiłem? On taki jeszcze trzęsący się, mówi, mistrzu, co ty robisz? Czyli zwariował, jak to czego? Powietrza. I wtedy mistrz powiedział apostegmat, czyli bardzo taką ważną myśl. Jeżeli będziesz tak pragnął Boga, jak wtedy pod tą wodą, kiedy się już dusiłeś, kiedy już nie widziałeś na oczy, kiedy myślałeś, że śmierć cię zabrała do oczu, jak pragnąłeś powietrza, to znaczy, że to sztuka posiadłeś. Jest to praktycznie niemożliwe na tej ziemi. Ale właśnie ciągle w tym pragnieniu Boga powinniśmy postępować. Dzisiaj tu bardzo wielu z was przyszło, bo oczekuję, żeby byli uzdrowi. Fajnie, dobrze. To są nasze pragnienia. Ale te pragnienia musimy nosić w sercu. Możemy też nosić w swoim sercu, jak Pan Jezus mówił, kobietę, możemy nosić mężczyznę jakiegoś, możemy nosić po prostu swoje sny o potędze, o chwale, o wielkiej karierze. Ale tutaj pragnienie Ducha Świętego pragnienie napełnienia Duchem Świętym. To jest początek. Drugi warunek, jaki Jezus postawił. Jak już zaczniemy pragnąć, jak już rano się obudzimy po 15 latach i powiemy, że po prostu no już to jest moje pierwsze pragnienie Ducha Świętego, napełnienia Duchem Świętym. To jest moje pierwsze pragnienie. Nawet nie pragnienie ogolenia się, umycia, czy tam, nie, kobiety się nie boją, to o przygotowania się na nią. No to po prostu to jest moje pierwsze pragnienie. Jaki jest drugi warunek, który stawia Jezus? Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie. Wiara. Teraz przeżywamy rok wiary. Wiara ma takie dwa wymiary. Pierwszym wymiarem wiary jest wiara w Boga. Wiara w Jezusa. I tutaj mówi Jezus o tym wymiarze wiary. Ale jak będziemy czytać Biblię, oto też taki rebus dla was, to Jezus mówi do jednego takiego wiernego człowieka, wiernego Jemu, że wiary mojej się nie zaparłeś. Nie mówi Jezus wiary we mnie, tylko wiary mojej. Odnajdźcie sobie w domu, w ramach zadania domowego ten tekst. Wiary mojej się nie zaparłeś. Jest dwa wymiary wiary. Najogólniej mówiąc, bo tych wymiarów jest mnóstwo, ale ja tutaj mówię o dwóch. Wiara w Jezusa, która jest we mnie, i wiara Jezusa. Czyli ja już wierzę tak, jak wierzył Jezus. Czy Jezus wierzył? Potrzebował wiary, jak był Bogiem? A jest jakaś wiara Jezusa, bo wiary mojej się nie zaparłeś. A więc wierzę tak, jak Jezus wierzył. To jest ogromna, pełnia wiary. I teraz Jezus tutaj od nas wymaga wiary w Niego, czyli zaufania Mu. Wiary mojej się nie zaparłeś, czyli pragnienie i wiara. I musimy sobie zadawać to pytanie każdego poranka. Jak jest z tą moją wiarą? Czy ona wzrasta? Bo Biblia nam mówi o czym? Że jest miara wiary. To nie jest tak, że wiara jest nieokreślona. Nie ma tak. W Biblii jest jasno powiedziane, że każdy ma swoją miarę wiary. U jednego ta wiara jest bardzo, bardzo potężna, silna, mocna. U innego słaba. Miara wiary. Miara wiary. Jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie. I teraz jest po prostu trzeci warunek, bardzo trudny. Niech przyjdzie do mnie i pije. Bardzo ważne. Niech przyjdzie do mnie i pije. Ten warunek mi nastręczył najwięcej po prostu problemów. Dlatego, że my często przychodzimy do Jezusa, a po prostu nie wiemy często po co przychodzimy. Z czym przychodzimy. Dlaczego Jezus każe, co to znaczy niech przyjdzie do mnie i pije? Jezus nie mówi tylko przyjdź do mnie. Ktoś mówi, Panie, Ty jesteś moim Panem, moim Zbawicielem. A to za mało. To za mało. Trzeba jeszcze się napełniać Jezusem. Co się dzieje w naszym życiu? Grzech w naszym życiu powoduje, że mamy takie puste miejsca. Nasze serce jest pełne pustych miejsc albo zniszczonych miejsc. Tak jak na przykład ząb. Jak jest zniszczony, no to trzeba iść do pani stomatologa. To jest bolesne. Każdy się boi dentysty, ja też. Ale jak już mnie ząb tak boli, że już muszę iść, to sobie myślę, a pójdę. I ona tam musi po prostu te zgorzel wyrzucić i po prostu to miejsce wypełnić, żeby ząb się dalej nie psuł. I moi kochani, my mamy mnóstwo takich pustych miejsc, które potrzebują wypełnienia w naszym sercu, w naszych emocjach, w naszych po prostu, w naszym myśleniu, naszej woli. Ktoś mówi, mam słabą wolę. fajnie, będziesz łatwiejsza. Mówi chłopak, no co, będziesz łatwiejsza. Nie, nie. My po prostu mamy puste miejsca. I tam jest największa głębia w naszym życiu. To jest puste miejsce, które nazywa się próżnią. To jest najgłębsze zranienie. Jakie jest po prostu najgłębsze zranienie? To jest rana odrzucenia miłości. Rana odrzucenia miłości. I wtedy tworzy się w nas rana odrzucenia, która jest taką jakby otchłanią. I człowiek próbuje tę otchłań, tę próżnię na wszelkie sposoby zasypać. I im więcej tam pcha do tego wnętrza, tym ta próżnia wydaje mu się większa. I dlatego, moi kochani, jak przychodzimy do Jezusa, to musimy mu pokazać te puste miejsca, aby on je wypełnił. Czasem to jest zabieg bardzo bolesny, bo Jezus jest naszym lekarzem, też dentystą. Ale nie leczy nam zębów, bo to pani stomatolog potrafi wyleczyć zęba. Nie musowo tutaj Jezusa, ale leczy te po prostu miejsca, które są zainfekowane, które po prostu są trujące. Są w naszym sercu sadzawki czego? Gorzkich wód. I te gorycz trzeba z siebie wyrzucić i wtedy zostaje puste miejsce. Wyrzucenie goryczy to jest jeszcze mało. Trzeba wyrzucić i trzeba, żeby Jezus to puste miejsce zapełnił. I teraz, jak chcemy być napełnieni Duchem Świętym, to po prostu musimy najpierw wypełnić te zniszczone miejsca naszego wnętrza, naszego ducha. Tych miejsc jest mnóstwo. Nie wiem, czy rozumiecie to, co do Was mówię. Czy to jest zrozumiałe? Ale my musimy je najpierw określić, nazwać. Ten mój przyjaciel, Ewagrius Pontu, o czym moi obecni przyjaciele mówią, że on na pewno nie przyznaje się do mnie, nie wiem, ale to on po prostu był 16 lat na pustyni, miał szczęście należeć do najlepszych mistrzów, ale opisał ten proces napełniania pustych miejsc. Napełniania pustych miejsc. Ciekawy był to człowiek. W 345 roku urodzony, jego tata, wspaniały człowiek, który był biskupem, wtedy można było być biskupem i mężem jednej żony, przyprowadził go do Cezarei Kapadockiej na studia. Więc najpierw poszedł na uniwersytet i mówi, że ja tu tego mojego mądrego Ewagriuszka chcę zapisać na retorykę. No i kiedy go zapisali, bo tata opłacił czesne, wtedy tak było, stwierdzono, że Ewagriusz będzie mądry, to później poszedł do parafii, gdzie proboszczem był słynny metropolita Bazylii Wielki, święty Bazylii Wielki. I mówi tak, słuchaj, bracie, biskupie, tobie oddaję tego oto mojego syna pod opiekę. Tam mają kształcić jego umysł, a tutaj w twojej parafii, gdzie ty jesteś proboszczem, ma być kształcony jego duch. I rzeczywiście ten chłopak robił błyskawiczne postępy. Ewagrius Pontu. Błyskawiczne. Także Bazylii Wielki udziela mu niższych święceń, wtedy lektoratu. Jak ja dzisiaj patrzę na moją parafię, gdzie teraz pracuję i nie widzę lektora, pan Władek, nasz kościelny, zawsze czyta, tak wtedy bycie lektorem to był zaszczyt. Nie dopuszczano byle kogo do czytania Słowa Bożego. Ten człowiek musiał się odznaczać znajomością tekstu. Musiał się odznaczać znajomością słowa, żeby on mógł go przekazać. Kiedy umiera Bazylii, a jego przyjaciel, czyli przyjaciel Bazylego, święty Grzegorz z Nazianzu, polecam jego przecudne dzieło, Opowieść o moim życiu, na równi z wyznaniami Augustyna, trochę cieńsze, dużo nawet, Opowieść o moim życiu, w drodze wydana. zostaje wezwany do Konstantynopola, aby być biskupem tego miasta, patriarchą, to wtedy jedzie do Kapadocji i zabiera tego młodego Ewagriusza. Znali się doskonale, bo to byli przyjaciele wielcy, Grzegorz z Nazianzu, święty i święty Bazylii, więc znał też Ewagriusza. Wyświęca go na diakona i kiedy Grzegorz rezygnuje z biskupstwa, dlatego że był to człowiek bardzo wrażliwy, niesamowicie wrażliwy. Ciekawe jest opowieść o moim życiu. Zachęcam do czytania. Wspaniała. To wtedy po prostu, wtedy tenże Ewagriusz przy następnym biskupie, Nektariuszu, zostaje po prostu już diakonem i głosi kazania. Wspaniałe. Wspaniałe. Ale stał się fakt, że zakochała się w nim żona prefekta miasta. Nie wiemy, czy z wzajemnością. I nie wiemy, bo tego nam nie piszą biografowie, czy było to tylko zakochanie, czy już zakochanie, które przerodziło się w zdradę. Bo zakochanie nie jest grzechem. Dlatego jak ktoś się tu chce we mnie zakochać, może. Bez problemu. Poddaje się po prostu, poddaje swoją osobę. Zakochanie nie jest żadnym grzechem. Natomiast w momencie, kiedy zakochanie przeradza się w zdradę, to już jest poważna sprawa. Nie wiemy, czy tam się po prostu to zakochanie przerodziło w zdradę. Chyba coś z tego było, dlatego że ten Ewagriusz nocą ucieka do Jerozolimy. Tam jest taki wielki, wspaniały człowiek duchowy, który, do którego klasztoru przychodzi, to jest Rufin z Akwilei. I on, to puste miejsce jego duszy, jego wnętrza, jego ciało sprawia, że on prawie już umiera. I wtedy po prostu rozmawia z Rufinem. To był wybitny specjalista od spraw duchowych. Ale Rufin mówi, wiesz, ja ci tu, bracie, nie pomogę. Nie rozpoznaję twojej choroby ducha. Ale tu jest niedaleko mniszka, świetna kobieta, Melania. Ona jest znakomitą specjalistą od spraw duchowych. Gdybyśmy dzisiaj w kościele mieli takich specjalistów, byłoby fajnie. Nie mamy. To jest problem. Duży problem w kościele dzisiaj. Brak specjalistów od spraw duchowych. Nawet księża są terapeutami, psychologami. Bo łatwiej jest być psychologiem. A trudniej jest być duchownym. Trudniej. Specjalistą od spraw duchowych. I właśnie ta Melania prowadzi z nim rozmowy i w końcu się zdenerwowała, szczeliła pięścią w stół i mówi, chłopie, albo ty odkryjesz przede mną swoje wnętrze, albo kończmy i umrzesz. I wtedy on odkrył przed nią swoje wnętrze i ona mówi, o, na te choroby tutaj nie znajdziesz lekarza. Znam jednego takiego. Jest na pustyni egipskiej, koło Nitri, ma na imię Albinos, pochodzi z Hiszpanii, idź, jak go odnajdziesz, to on pomoże ci w swojej dziedzinie, a odda cię pod opiekę innych specjalistów i może z tego wyjdziesz. I on opisuje cały proces wychodzenia ze swojej choroby. 16 lat, 2 tomy jest w języku polskim. Wspaniałe dzieło. Cudowne. Cudowne. I dlatego jak przychodzimy do Jezusa, to powinniśmy znać nasze choroby. Jak ich nie znamy, to jak ich Jezus leczy? Powinniśmy znać nasze puste miejsce. Powinniśmy wiedzieć, że boli nas jedynka. Bo tak przyjdziesz i mówisz, o, tam mnie boli. No to Jezus weźmie obcęgi, wydrze ci zdrową szóstkę. Coś ty zrobił, przecież zdrowe. Mówiłeś, że tam cię boli, to cię wyrwałem. My musimy siebie poznać. Poznać musimy siebie. Jak się nie poznamy, no to po prostu swoje wnętrze poznać. Dlatego mówimy tyle o pracy wewnętrznej. To jest słabość grup charyzmatycznych. Po prostu nie poznają swojego wnętrza i ciągle mówią, Panie Jezu, uzdrów mnie całego. Fajnie, tu tańczą. I co z tego? Co z tego? Tak jak na przykład niektórzy magicy, i nawet niestety to było na forum, to też nie w formie krytyki. Proszę po prostu tego nie odbierać jako krytykę, tylko jako zauważenie problemu. Ja widzę tego typu problemy, bo w tej dziedzinie już wiele. mają słowo poznania, że w tym momencie Bóg uzdrawia kogoś. Jednego z tego, drugiego z tamtego, trzeciego, szóstego. Słyszałem tych uzdrowień bardzo wiele. Po pierwsze, nie wzywają po prostu tej osoby, żeby dała świadectwo i uwielbiła Jezusa. Ale magik nie może wzywać, bo magik po prostu, magikowi się wydaje. A jak ktoś ma słowo poznania, to wie. Dlatego ojciec Emilien Tardif, jak przyszedł człowiek, mówi, że jest tam z tyłu człowiek w czerwonym swetrze, z długimi włosami, którego Bóg uzdrawia z raka wątroby, to przyszedł człowiek i on mówi, że on jest w czerwonym swetrze i ma po prostu raka wątroby i chce Bogu podziękować, a ojciec popatrzył, to słyszałem na własne uszy, nie ciebie Pan Bóg uzdrowił. Przykro mi, przyjacielu. Nie ciebie. On widzi. W słowie poznania się widzi. Nie ciebie. I wtedy przychodzi drugi mężczyzna, całkiem podobny do tego. Tak, to zostało zrobione. Wtedy on uwielbia Jezusa. Nigdy nie zapomnę tego uwielbienia. Natomiast nawet na tym naszym forum krosiańskim kilku magików po prostu mówiło o uzdrowieniu Pana Jezusa. Nie dość, że nikt nie przyszedł, a później ja słuchałem modlitwy uwielbienia i w tej modlitwie uwielbienia nie słyszałem po prostu słów osób uzdrowionych, które Jezusa uwielbiały. To jest problem. To nie jest problem ludzi. To jest problem tych, którzy kłamią, że mają słowo uzdrowienia. Tak jak ta studentka. Profesor mówi, Pan zdał, a Pani się zdawało. Zdaje im się. To jest poważny problem w ruchach charyzmatycznych. My musimy o tych problemach mówić, dlatego że wtedy po prostu wprowadzamy ludzi w nierealny świat. W nierealny świat. I dlatego przychodzimy do Jezusa, jak znamy swoje wnętrze, to wiemy, co nas boli, co nas gryzie. I mówimy, niech przyjdzie do mnie i pije. Jezus mówi, że On chce wypełnić te nasze bolące miejsca. Rozumiecie to? Pragnienie, wiara, przyjście do Jezusa z prośbą, aby On wypełnił nasze puste miejsca i dalej co? Jak rzekło Pismo, co? Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Jeżeli już mamy zęba wyczyszczonego i wypełnione miejsce, że nas nie będzie bolał, nie pogryziemy Ducha Świętego, bo jak nas on boli, to jesteśmy w stanie nawet Ducha Świętego pogryźć. No i co z tego, że on przyjdzie? Jak go pogryziemy, no to nic z tego nie będzie. Tak samo jak nas boli nasze wnętrze, to po prostu Duch Święty, nawet żeby przyszedł, to my go nie przyjmiemy, bo my nie będziemy skoncentrowani na nim, tylko na kim? Na swoim bólu. Znacie swoje bóle? Strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. I mówi, ale powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. I ewangelista Jan zaznacza. Duch bowiem nie był dany, ponieważ co? Jezus nie został uwielbiony. Właśnie. I tu jest też problem modlitwy uwielbienia. To był poważny problem, przez to po prostu ja kilka razy wpadłem w szał i to największy szał. Jeżeli ludzie modlą, ten sam człowiek modli się taką samą modlitwą uwielbienia. Przez lata prowadziłem różne wspólnoty i po prostu są magicy, którzy zaczynają, wielbię Cię Panie Jezu, jesteś cudowny, wspaniały, Ty jesteś inspiracją. No, i takie te smutki głosi. Modlitwa uwielbienia jest wtedy autentyczna, jeżeli my wiemy, jakie puste miejsca Jezus wypełnił w nas. I ona jest wtedy autentyczna. Jest wtedy autentyczna. Tam właśnie w tych Olchowcach, jak wracaliśmy z rekolekcji ewangelizacyjnej w piątek, sobotę i w niedzielę, to proboszcz mi mówił tak, słuchaj, mówi, będzie tak, niech oni mają tę modlitwę uwielbienia, ale 20 minut. bo ja chcę oglądać wiadomości, mówię. Oni nam przymieli modlitwę uwielbienia 20 minut, później mówi, niech ci, co są, niech idą do sali. I słusznie, miał rację. Wtedy ja się buntowałem, ale teraz wiem, że miał rację. Dlatego, że w kościele oprócz ludzi, którzy mają doświadczenie i chcą uwielbiać Boga, było jeszcze bardzo wielu ludzi, którzy takiego doświadczenia nie mieli. I jak oni męczyli tych ludzi jeszcze 20 minut dłużej niż była msza, babcia po prostu przyszła na mszę świętą, a ci jeszcze męczyli później godzinę, to po prostu 20 minut. To jest mądrość Kościoła. Ja wtedy zobaczyłem mądrość Kościoła. Duch nie był dany, ponieważ Jezus nie został uwielbiony. Uwielbienie Jezusa powinno płynąć z mojego serca. Bo stamtąd płyną. Uwielbienie z mojego serca. Po prostu wiem, jakie są moje, wiem, jakie są moje puste miejsca, jakie są sadzawki gorzkich żółć, tą żółcią pluję na okrągło i dlatego potrzebuję, żeby Jezus wypełnił te miejsca. I wtedy ja będę wiedział, za co go uwielbić. Tak Evagrius Pontu, jak się czyta jego dzieła, to on, każde jego słowo jest uwielbieniem Jezusa. Bo on wiedział, jakie puste miejsca Jezus wypełnił w jego życiu. Jaką zgorzel wyrzucił. I dlatego nie pogryzł Ducha Świętego. Został Duchem Święty napełniony. Napełniony. Duch nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jeszcze raz przeczytam ten tekst i musicie wstawać. On jest bardzo ważny. On pokazuje nam, jak prowadzić modlitwę, modlitwę o ponowne napełnienie Duchem Świętym. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Moi kochani, teraz będzie coś takiego, że ksiądz Paweł tutaj wystawi Najświętszy Sakrament. Proszę, mogę ja wystawić, to nie ma problemu, mam do tego uprawnienia. Jestem ostatecznym proboszczem. Na razie. Dopóki mnie nie ściągnęli jeszcze. Dopóki mnie nie ściągną, to mogę wystawić Pana Jezusa. To jest żywy Jezus. I w momencie, kiedy wystawię Pana Jezusa, wszystkie światła na kościele zostaną wygaszone. Będziemy w ciemności, tylko światła będą w prezbiterium. I teraz po prostu będziemy trwać długo w ciszy. Trochę ze mną, trochę beze mnie. Będziemy trwać w ciszy. Może nie tak długo. Po prostu będzie cisza. Będziemy starali się, ale bez żadnych po prostu modlitw. Starali się zapragnąć Jezusa. Zapragnąć Jezusa. I odnowić naszą wiarę w tej ciemności. Następnie każdy, kto zechce, ale tutaj nie na zasadzie kupomości, panowie, bardzo proszę. Nie masz prawa? Nie podchodź na razie. Spokojnie, zostań sobie. Zostań. I wtedy po prostu, jak ktoś zechce przyjść do Jezusa, jak przynajmniej będzie znał jedno takie puste miejsce, które Jezus, przynajmniej jedno, które go gryzie, które go boli, które mu doskwiera, które sprawia, że on nie może iść po drodze Bożej, bo mu doskwiera, to wtedy niech przyjdzie tutaj i tutaj uklęknie. Tutaj uklęknie. Niech przyjdzie do mnie i pije. I powiedz tak z głębi serca, nie na głos, tylko powiedz tak z głębi serca: Panie Jezu, wypełnij moje puste miejsce. Wyrzuć moją zgorzel. Oczywiście są takie zgorzele, której nie można wyrzucić poza sakramentem pojednania. To odczekaj. Skorzystaj z sakramentu pojednania, żeby Jezus wyrzucił tę zgorzel grzechu. Wyrzuć moją zgorzel. I wtedy starajmy się otworzyć serca, aby Jezus napełnił nas. I właśnie wtedy to jest ten moment takiego po prostu przejścia Jezusa pośród nas. Moment, można powiedzieć, uzdrowienia. I wtedy po prostu, tu wiem, że macie bardzo dobry zespół modlitwy uwielbienia. Wspaniały, oni się potrafią modlić uwielbieniem. Więc oni nam pomogą. Powstaniemy tutaj wtedy. Mnie już, ja tylko rozpocznę, bo będę musiał wracać, żeby mnie nie zasypało. jutro pracuję od rana. Paweł mówił, że mnie nie zasypie ksiądz, ale to on tak mówi. Natomiast słuchajcie, później po prostu będzie modlitwa uwielbienia i na końcu po prostu wzniesiemy ręce, ale w ciszy. I będziemy patrzeć na Jezusa, aby po tej modlitwie uwielbienia, aby dał nam Ducha Świętego. Aby napełnił nas Duchem Świętym. Oczywiście na tyle, na ile nasze serce jest w stanie przyjąć. Nie martw się, że dzisiaj twoja miara wiary jest taka. Bo pełnia jest zawsze po prostu ważna. Natomiast jeżeli nie czujesz takiej potrzeby, zostań tam w tej ciemności. Czasem pobycie w ciemności to nam więcej daje, niż gdybyśmy byli w urojonej światłości. W urojonej światłości. Jeszcze raz przepraszam za takie wycieczki do takich charyzmatycznych, po prostu niepokojących dla mnie zjawisk. Może to inaczej odbieracie. Ja i tak odbieram, więc tak się z tym podzieliłem. Mam też jakieś tam doświadczenie swoje w tej dziedzinie i wiem doskonale, co to jest słowo poznania według komisji teologicznej, które jeszcze robił kardynał Sylwius. Dzisiaj wszystko to odchodzi po prostu od tego, bo tam zostały teologicznie pewne rzeczy po prostu, nie tylko on robił, tylko z teologami, pewne rzeczy ponazywane teologicznie. My mamy dobry materiał teologiczny, jeżeli chodzi o charyzmatyczne sprawy i dlatego musimy się bronić moim zdaniem i musimy się bać po prostu jakichś takich wyjść, które mogą zrobić więcej kiedyś zła niż dobra. To też jest fakt, bo to jest nagrane. Jeszcze w Sanoku kiedyś była grupa charyzmatyczna w Farze. Jeden kapłan po prostu składał świadectwo następujące, że Ty jesteś figlarz, Panie Jezu, umiało być uzdrowionych trzech, a uzdrowionych zostało czterech. A ten czwarty to po prostu przyszedł i złożył świadectwo, że został uzdrowiony z łupieżu. Po co? Jak był już wtedy head and shoulders. Nie możemy po prostu wpadać w takie po prostu dziwne rzeczy. Bardzo dziękuję. Tych, których obraziłem, przepraszam. Natomiast teraz spróbujemy to przeżyć od strony takiej praktycznej. Na tyle, na ile nam Pan Bóg pozwoli, Duch pozwoli.